Druga połowa XX wieku nazywana jest czasem przez naukowców i publicystów erą lotów kosmicznych. Tak, człowiek wyleciał w kosmos, oderwał się od Ziemi i wylądował na Księżycu. Człowiek potrafi już też przebywać w kosmosie przez dłuższy okres czasu w specjalnie przygotowanych kosmicznych stacjach. W przestrzeń kosmiczną wylatują i z niej powracają wahadłowce, nazywane promami kosmicznymi. Ale człowiek nie oderwał się od Ziemi na zbyt dużą odległość. Chociaż droga na Księżyc jest daleka, w porównaniu z odległością dzielącą nas chociażby od Marsa czy od innych planet, jest to maleńki odcinek. A co dopiero, gdy pomyślimy o drodze do gwiazd czy do innych galaktyk? Są to odległości niewyobrażalnie wielkie, odległości mierzone tysiącami lat świetlnych, a nowe odkrycia ciągle poszerzają nasze wyobrażenia o ogromie kosmosu. Wraz ze wzrostem wiedzy okazuje się, że kosmos jest o wiele większy niż przypuszczaliśmy. Te niewyobrażalnie odległe przestrzenie nie są dla nas dostępne. Tak naprawdę nie jesteśmy w stanie oderwać się od Ziemi. Ani w sensie dosłownym, ani w sensie przenośnym. Jest rzeczą bardzo interesującą, że Biblia relacjonuje trzy przypadki, w których człowiek znalazł się w przestrzeni, możemy powiedzieć, zewnętrznej, nazwanej trzecim niebem. Pierwszym człowiekiem, który pokonał barierę dzielącą niebo i ziemię, był Jezus Chrystus. Jezus sam o sobie powiedział, że jest Synem Człowieczym, który przyszedł z nieba, od Boga Ojca. Po swojej śmierci i po powstaniu z martwych Jezus powrócił do nieba. Nowy Testament opowiada o dwóch innych osobach, które zostały przeniesione do trzeciego nieba, a potem powróciły na ziemię. Apostoł Jan został przeniesiony do nieba, gdy przebywał na wyspie Patmos. Opisał to, co widział i słyszał, i jego relacje znamy jako Księgę Apokalipsy, lub inaczej Księgę Objawienia Świętego Jana. Jan znalazł się w trzecim niebie, gdzie przebywa sam Bóg. Tak opisał rzeczywistość, którą zobaczył. Potem widziałem, a oto drzwi były otwarte w niebie, i głos poprzedni, który słyszałem, jakby głos trąby rozmawiającej ze mną, rzekł: wstąp tutaj, a pokażę ci, co się ma stać potem. I zaraz popadłem w zachwycenie. A oto tron stał w niebie, na tronie zaś siedział ktoś podobny z wyglądu do kamienia jaspisowego i karneolowego, a wokoło tronu tęcza, podobna z wyglądu do szmaragdu. Tak opisał niebo apostoł Jan. Znajdujemy te słowa w 4 rozdziale Księgi Apokalipsy. Jan użył języka obrazów, języka podobieństw, bo trudno mu było słowami opisać to, co zobaczył i usłyszał. Trzecim człowiekiem, który został przeniesiony do nieba, był apostoł Paweł. Opis tego wydarzenia znajdujemy w urywku listu apostoła, który będziemy dzisiaj czytać i rozważać. Jest to 12 rozdział 2 listu do Koryntian. Tak więc trzech ludzi było w stanie zdać nam relację ze swego pobytu w niebie. Jezus Chrystus, który jako Bóg manifestujący się w ciele przyszedł na ziemię jako niemowlę, żył tutaj jako człowiek. Powiedział nam o niebie najwięcej, choć nie aż tak wiele, żebyśmy byli w stanie to niebo sobie wyobrazić. Apostoł Jan opisał to, co widział i słyszał w niebie, językiem obrazów i symboli, które dają nam pewne wyobrażenie, jak gdyby zapowiedź nieba. Apostoł Paweł nie pisze o niebie właściwie nic, gdyby nie to, że do wypowiedzenia się o swoich najbardziej osobistych przeżyciach sprowokowali go Koryntianie, prawdopodobnie w ogóle nie dowiedzielibyśmy się o jego pochwyceniu do nieba. Oto co pisze apostoł o tym wydarzeniu. Przeczytamy dwa początkowe wiersze 12 rozdziału 2 listu do Koryntian. Apostoł pisze: muszę się pochwalić, chociaż to niestosowne. Przejdę więc do wizji i objawień, w których ukazał mi się Pan, znam pewnego człowieka, wierzącego w Chrystusa, który przed 40 laty został uniesiony w zachwyceniu aż do trzeciego nieba. Czy to było doznanie fizyczne, czy duchowe? Nie wiem. Jeden Bóg wie. Apostoł pisze o wizjach i objawieniach. Wiemy, że po raz pierwszy Jezus Chrystus objawił się Pawłowi na drodze do Damaszku. Paweł uwierzył wtedy w Jezusa jako Pana i Zbawiciela i został Jego sługą. A teraz Paweł pisze o innym swoim przeżyciu. I chociaż używa trzeciej osoby liczby pojedynczej, pisze o jakimś człowieku, który popadł w zachwycenie, pisze jednak, jak uważa zdecydowana większość biblistów, o sobie samym. Zwróćmy uwagę, jak mało mówił apostoł o swoich przeżyciach osobistych w ogóle. Czynił to tylko wtedy, gdy było to konieczne. Paweł pisze Koryntianom o trzecim niebie. Oznacza to, że został uniesiony, nie jest pewien, czy fizycznie, czy duchowo, do najwyższej sfery nieba, gdzie przebywa święty Bóg. Apostoł podaje nawet czas, w którym miało miejsce to wydarzenie. Było to przed 14 laty, oczywiście od chwili, w której apostoł pisał swój list. W tym czasie, o którym mowa, Paweł był w trakcie swojej pierwszej podróży misyjnej. Podczas tej wyprawy wydarzyło się coś, co opisuje Księga Dziejów Apostolskich. Czytamy w 14 rozdziale Dziejów od wiersza 19 do 20. Z Antiochii i z Ikonium przybyli do Listry Żydzi i namówiwszy tłum, ukamienowali Pawła i wywlekli go za miasto, sądząc, że umarł. Kiedy go jednak uczniowie obstąpili, wstał i wszedł do miasta. Nazajutrz zaś odszedł z Barnabą do Derbe. Czy apostoł wtedy umarł? Żydzi ukamienowali go i wywlekli za miasto. Musieli być pewni, że nie żyje, skoro porzucili go i odeszli. Być może Bóg wskrzesił go wtedy i przywrócił do życia. Apostoł pisze o swoim pochwyceniu i o wizycie w niebie z niepewnością. Paweł nie wie, czy było to doznanie fizyczne, czy duchowe. Czytamy dalej. Wiem, że ten sam człowiek, nie jest pewny, czy fizycznie, czy duchowo, sam Bóg to wie, został uniesiony w zachwyceniu do raju i słyszał tajemne słowa, których ludzkim językiem nie wolno wypowiadać. Możemy zastanawiać się, czy Paweł zmarł i został w duchu zabrany do nieba, czy też ukamienowany stracił przytomność i miał wizję. Sam apostoł nie jest tego pewien i pisze, że tylko Bóg wie, jak było naprawdę. Jakikolwiek charakter miało to przeżycie, apostoł zobaczył niebo i słyszał tam, jak pisze, tajemne słowa, których ludzkim językiem nie wolno wypowiadać. I to jest właściwie wszystko, co apostoł pisze o swoim niezwykłym przeżyciu. Mówi tak wiele, a jednocześnie tak mało. Nie robi z tego, co przeżył, sensacji. Uważa, że tak osobiste i tak niezwykłe przeżycie nie powinno być powodem do chlubienia się. Nie można też rozpowiadać zbyt wiele o przeżyciu, którego samemu się do końca nie rozumie i które jest tak cudowne, że trudno je opisać zwykłymi słowami. I tu postawa Pawła jest dla nas wielkim przykładem. Apostoł Paweł jeszcze raz zapewnia Koryntian, że nie pisze o swoich mistycznych przeżyciach po to, by zrobić na nich wrażenie, albo dlatego, że chce, aby go uznano za godnego podziwu bohatera. Czytamy dalej. Tym się mogę pochwalić, a nie samym sobą, chyba że się pochwalę swoimi słabościami. A nawet gdybym chciał się pochwalić, to nie popadnę w szaleństwo, bo to, co powiem, jest prawdą. Powstrzymam się jednak, aby mi nie przypisano niczego ponad to, co można u mnie zobaczyć lub usłyszeć ode mnie. Abym się jednak nie pysznił niezwykłością objawień, muszę znosić cierpienie, które mnie nęka jak cierń wbity w ciało. To smaga mnie wysłannik szatana. Nie mam więc podstaw do pychy. Apostoł pisze o cierpieniu, które musi znosić jak cierń wbity w ciało. Nie wiemy, co było powodem cierpienia apostoła. Możemy jedynie przypuszczać, że była to jakaś dokuczliwa choroba. Apostoł nie pisze o tym zbyt dużo. Tak jak nie opowiadał zbyt wiele o niebie, które dane mu było zobaczyć. Paweł wspomina o swoim cierpieniu jedynie dla zachowania równowagi w swojej wypowiedzi. Skoro powiedział coś o swoich niezwykłych wizjach i objawieniach, musi też wspomnieć o swojej słabości. Stwierdza, że Bóg dopuścił, by jego oddany sługa cierpiał z powodu dokuczliwej dolegliwości, dlatego, żeby utrzymać go w pokorze, w posłuszeństwie i w bezgranicznym oddaniu sprawie pańskiej. Apostoł pisze dalej: dlatego 3 razy prosiłem Pana, aby mnie od tego uwolnił. Wtedy mi Pan odpowiedział: czy nie wystarcza ci moja łaska? Przecież moja moc osiąga swój szczyt w słabości. Najchętniej więc chwalę się swoimi słabościami, aby mnie przeniknęła moc Chrystusa. Wielu biblistów uważa, że dolegliwość, o której pisze Paweł, była związana z wadą wzroku, wadą wynikającą z nieznanej nam bliżej choroby oczu. Wiemy, że apostoł nie pisał własnoręcznie swoich listów, lecz dyktował je. A w liście do Galacjan znajdujemy wzmiankę, że apostoł korzysta z pomocy pisarza z powodu słabego wzroku. Czytamy tam: patrzcie, jak wielkimi literami własnoręcznie do was napisałem. Przez to apostoł sam wskazuje na niewyraźny charakter swego pisma, sporządzonego ręką człowieka, który ma kłopoty ze wzrokiem. Jest też jednak możliwe, że apostoł cierpiał na stale powracające ataki złośliwej malarii, która panoszyła się wtedy na terenach przylegających do wschodnich brzegów Morza Śródziemnego. Ludzie zamieszkujący te kraje opisują tę chorobę jako wielki, ciągły ból głowy, jak gdyby rozpalony do czerwoności pręt przenikał od czoła do tylnej części czaszki. Nazywano ją nieznośnym bólem podobnym do borowania dentysty w zębie albo klinem wbitym między szczęki. To może określać właśnie cierń w ciele. Człowiek, który znosi tyle cierpień jak apostoł Paweł w sensie duchowym, musi jeszcze dodatkowo nieść ciężar dolegliwości fizycznej. Jakakolwiek była przyczyna cierpienia apostoła Pawła, dowiadujemy się, że 3 razy prosił on Pana, żeby go od tego ciernia w swoim ciele uwolnił. Bóg jednak nie uleczył Pawła. Nie znaczy to, że modlitw swojego apostoła nie słyszał. Pan wysłuchał próśb Pawła i odpowiedział: nie. Czasem uporczywie prosimy Boga o coś, mimo że On udzielił nam już odpowiedzi, mówiąc: nie. Nie możemy zapomnieć o tym, że Bóg zawsze wysłuchuje naszych modlitw, ale nie zawsze musi odpowiedzieć na nasze modlitwy tak. Czasem odpowiedź Boga brzmi: nie. Bóg zawsze wie lepiej, co jest dla nas dobre. Często dopiero z perspektywy dłuższego dystansu czasu widzimy, że gdyby Bóg odpowiedział na naszą modlitwę tak, nie byłoby to dla nas i dla naszego życia dobre. Bóg odpowiedział Pawłowi: dosyć masz, gdy masz moją łaskę. Pan powiedział swemu apostołowi, że nie usunie z jego ciała sprawiającego mu cierpienie ciernia, ale że obdarzy go łaską niesienia tej dolegliwości, siłą do pokonania bólu, tak jak obdarzył go łaską zbawienia w Chrystusie. Moja moc osiąga swój szczyt w słabości, powiedział Pawłowi Pan. Innymi słowy, było to oczywiste, że tak wspaniała służba apostoła Pawła, fizycznie słabego, była wynikiem manifestowania się w jego życiu, nawet w jego ciele, mocy Bożej, mocy Świętego Ducha, Ducha Chrystusowego. Apostoł pisze więc: najchętniej chwalę się swoimi słabościami, aby przeniknęła mnie moc Chrystusa. Gdy Bóg odpowiedział na prośbę apostoła nie i zapytał go: czy nie wystarcza ci moja łaska? Paweł odpowiedział: będę chwalił się swoimi słabościami, aby mnie przeniknęła moc Chrystusa. Taka była reakcja apostoła na negatywną odpowiedź Boga. Zastanówmy się, jak my reagujemy na Boże nie, gdy prosimy Go o coś, co wydaje się nam słuszne i naszym zdaniem najlepsze. Apostoł Paweł zaakceptował odpowiedź Boga. Przyjął ją jako Jego niepodważalną decyzję, Jego wolę, jako dobro, najwyższe dobro, bo pochodzące od wszechwiedzącego i wszechmocnego Pana. Apostoł wyznaje, to pozwala mi cieszyć się z moich słabości, z niewag, poniewierki, prześladowań i krzywd, jakie znoszę dla sprawy Chrystusa, bo kiedy jestem słaby, wtedy właśnie jestem mocny. Apostoł cieszy się ze swoich słabości, ze zniewag, z poniewierki, prześladowań i krzywd. Szczyci się tymi doświadczeniami, a nie swoimi wizjami czy objawieniami. To jest coś, o czym powinniśmy pamiętać, gdy słyszymy ludzi chwalących się swoimi wizjami, danymi im przez Pana. Bierzmy przykład raczej z apostoła Pawła. Pamiętajmy o jego słowach: kiedy jestem słaby, wtedy właśnie jestem mocny. Im lepiej zdajemy sobie sprawę z własnej słabości, tym bardziej objawiać się może w naszym życiu moc Jezusa Chrystusa. Ktoś pewnego razu odwiedził dziewczynę umierającą na nieuleczalną i bardzo bolesną chorobę. Wziął ze sobą książkę poświęconą pocieszaniu chorych. Bardzo dziękuję, odpowiedziała, ale ja znam tę książkę. Czy już pani ją przeczytała? Zapytał zdziwiony przybysz. Ja ją napisałam. Ta książka była dziełem łaski Bożej. Im lepiej zdajemy sobie sprawę z własnej słabości, tym bardziej objawiać się może w naszym życiu moc Jezusa Chrystusa. Pomyślmy przez chwilę o postaci Samsona, o którym mówiliśmy, gdy studiowaliśmy Księgę Sędziów. Pamiętamy, że gdy na Samsona zstępował Duch Pana, stawał się on niezwykłym siłaczem. Ludzie podziwiali jego niesamowitą siłę fizyczną. Ale nadszedł dzień, kiedy Samson był bezsilny i bardzo słaby. Tylko Pan może dać nam siłę, która wystarcza, która pozwala przezwyciężyć każdą przeciwność. Apostoł Paweł świadczy, że Boża łaska okazała się dla niego czymś wystarczającym, czymś, co wypełniło całkowicie jego życie. Całe swoje życie Paweł walczył z przeciwnościami i nigdy nie zrezygnował. Żadne przeciwieństwa nie były w stanie wytrącić go z równowagi czy doprowadzić do zaniechania, do rezygnacji z ważnych celów. To wszystko było dziełem łaski Bożej, łaski, która zaspokaja wszelkie potrzeby człowieka. Silni stają się słabymi, a słabi silnymi. W naszej słabości może w pełni objawić się prawdziwa moc Jezusa Chrystusa. Jezusa, który dla nas stał się słabym i złożył za nas w ofierze swoje życie, żebyśmy my mogli stać się silni Jego mocą.